Nie sądziłam, że zadam tutaj takie pytanie, ale jak myślicie, których zabiegów jest więcej? Tych, które mają upiększyć, uatrakcyjnić żeńskie narządy płciowe czy męskie? Albo kto ma dwukrotnie większe ryzyko poważnych obrażeń podczas wypadku samochodowego, kobiety czy mężczyźni i dlaczego? Albo na kim zaczęto wcześniej testować leki, na kobietach czy mężczyznach? Albo dlaczego w męskich ubraniach jest dużo solidnych, głębokich, dużych kieszeni, w których można mnóstwo pomieścić, a kobiece kieszenie to zwykłe atrapy?
Na te i kilka innych pytań odpowiem dzisiaj w filmie, a z pomocą przyjdzie mi książka Patriarchat Rzeczy, świat stworzony przez mężczyzn, dla mężczyzn, Rebeki Endler. Świetna pozycja. Polecam z ręką na sercu. Autorka pisze w bardzo lekki, ciekawy sposób, momentami też dowcipny, ma tam swoje takie śmieszne rysunki, ale też popiera to wszystko badaniami i ciekawymi przykładami, ilustrującymi to, w jaki sposób patriarchalne idee wpływają na nasze życie i powodują niedogodność co najmniej połowy ludzkości. Ona skupia się na różnych bardzo obszarach, na konstruktach językowych, na marketingu, na designie, na organizacji przestrzeni publicznej, na zdrowiu, ciele. Ja, żeby Was zachęcić do lektury tej książki, wybrałam kilka smaczków ze zdrowia i ciała. Słuchajcie, jeszcze chciałabym w razie czego uprzedzić. Męską część publiczności, która być może przyjdzie do mnie z innych zakamarków internetu, bo moi stali widzowie myślę, że są otwarci, że autorce książki Patriarchat Rzeczy, a także mnie, występującej w dzisiejszym filmie, zależy na tym, żeby feministyczna przemiana zastępująca aktualny patriarchat była inkluzywna, czyli niosła ze sobą poprawę życia wszystkich ludzi. Waszych sióstr, matek, żon, córek, wnuczek, prawnuczek i także was, ich braci, ojców, mężów, dziadków, synów. Nie chodzi tu o to, żeby kogokolwiek tutaj niszczyć. Bardzo mi zależy na waszym zdrowiu, bo was wszystkich bardzo kocham, drodzy mężczyźni, ale nie wyobrażam sobie opcji, że połowa ludzkości, kobiety, ich zdrowie, komfort, jakość życia jest pomijana i deprecjonowana, tak jakby nie istniały. Chciałabym, żeby świat był tworzony przez mężczyzn i kobiety, dla mężczyzn i kobiet, a także osób niebinarnych. I bardzo zachęcam Was, żebyście zostali do końca filmu, bo myślę, że naprawdę warto o tym wiedzieć i otworzyć sobie oczy. Zacznijmy od takiej banalnej, trywialnej sytuacji typu smartfonik. 8 lat temu firma Apple wprowadziła, jak to ona zawsze z hukiem, nową aplikację i dumnie obwieściła światu, że oto stworzyła nowy produkt pozwalający monitorować ważne funkcje życiowe i zdrowotne typu sen, bicie serca, poziom cukru itd., itd. Wszystko fajnie, tylko że zapomniał Apple o pewnej elementarnej funkcji, która dotyczy połowy ludzkości, mianowicie cyklu menstruacyjnym, a każda kobieta wie, że bardzo ważne jest i ułatwiające życie i przydatne monitorowanie tego cyklu. Możliwe, że to dlatego, że w 2014 roku 80% mężczyzn zatrudnionych w działach technologii programowania stanowili mężczyźni. Miara wszechrzeczy. Świat projektowany przez mężczyzn, dla mężczyzn. Rok później, podczas aktualizacji tej aplikacji, usunięto ten błąd i teraz użytkowniczki iPhone'ów mogą już monitorować swoją menstruację. I to pewnie też dlatego, że wiele osób się oburzyło tym. Więc tym bardziej to pokazuje, że warto mówić o takich rzeczach, bo może to prowadzić do zmiany. Zwłaszcza, że tak jak aplikacja w smartfonie, umówmy się, to jest jakiś banał, tak niebranie pod uwagę kobiet, gdy dotyczy naprawdę zdrowia, może już być poważną sprawą. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ja się dowiedziałam dopiero właśnie z tej książki, że dopiero od 2004 roku niektóre leki przeciwbólowe testowane są też na kobietach, bo wcześniej były testowane wyłącznie na mężczyznach. Mamy za sobą wieki androcentrycznej medycyny, czyli takiej skupionej wyłącznie na mężczyznach. Powoli, powolutku to się zmienia, ale jeżeli chodzi na przykład o diagnozę, na przykład autyzmu czy ADHD, klasyczne kryteria diagnostyczne są modelem skrojonym pod chłopców i mężczyzn, co powoduje, że dziewczynki i kobiety są diagnozowane znacznie rzadziej i później, a czasami w ogóle, niż mężczyźni. Kobiety i dziewczynki mogą mieć nieco inne symptomy, są też inaczej socjalizowane i jako, że te testy diagnostyczne są skrojone pod mężczyzn i chłopców, to kobiety, często dziewczynki przelatują przez te sito, w związku z tym otrzymują później albo w ogóle wsparcie. Podobnie jeżeli chodzi o testowanie takiego zagrożenia związanego z byciem uczestnikiem ruchu drogowego. Wiecie, że jeżeli już dochodzi do wypadku, to ryzyko odniesienia poważnych obrażeń jest u kobiet aż o 47% wyższe. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w crash testach, czyli takich testach zderzeniowych organizowanych przez producentów samochodów, biorą udział manekiny, uwaga, bez piersi. To są manekiny mające budowę mężczyzn. I to właśnie pod mężczyzn ustawia się bezpieczeństwo auta. Więcej pokazuje rysunek Endler, styl rysowania z przymrużeniem oka, ale dane są jak najbardziej poważne. Dobra, nie każdy musi jeździć samochodem, prawda? Zdrowie dla ciała, psychiki, a także dla matki natury jest po prostu wsiąść na rower. Zdrowie i komfortowi omija się wtedy korki, nie trzeba tracić czasu na szukanie miejsca parkingowego, jest się w ruchu, na powietrzu, endorfiny i te sprawy. Jedyny problem to, że gdy zbyt długo siedzi się na siodełku, gdy na przykład pokonuje się długie trasy, to można odczuwać pewien dyskomfort. Siodełko może nas uciskać, ugniatać, obcierać tu i tam, wiecie o czym mówię. I oczywiście czynione są różne starania producentów rowerów, żeby na rowerze przyjemniej się jeździło, ale uwaga, pracuje się nad tym wyłącznie pod kątem męskich ciał. Przytoczona przez autorkę wspomnianej książki brytyjska kolarka Hannah Dines w napisanym dla Guardiana artykule Having a Vagina Means Having Pain opowiada o swoich doświadczeniach zawodowej rowerzystki, która okupiła ogromnym cierpieniem fizycznym. Przyczyna jej bólu była związana z faktem, że design siodełka rowerowego nie uwzględniał kobiecej anatomii, a jedynie męską. Oczywiście nie znaczy to, że mężczyźni czują się jeżdżąc na rowerze super komfortowo. Profesjonalne uprawianie kolarstwa zazwyczaj wiąże się z niewygodą, ale o męskim problemie się dużo mówi, jest znany od dawna, stale pracuje się nad odpowiednimi rozwiązaniami. I jak opowiada Hannah Dines, pozwolę sobie przeczytać fragment jej artykułu. Kilka lat temu byłam na imprezie promocyjnej jednego z największych amerykańskich producentów, gdzie z wielką pompą zaprezentowano nowe siodełko. Opowiadano, ilu to zawodników na nim siedziało i przez ile godzin. Pozwolono nam nawet wypróbować na palcach czujniki, które montowano testerom w okolicy krocza, aby mierzyć przepływ tlenu. Byłam tam jedyną kobietą, obejrzałam to wszystko, po czym zapytałam: a czy siodełko było testowane również na kobietach? Są jakieś wyniki badań? Cisza. W końcu padła odpowiedź. U kobiet tego się nie da zmierzyć. To zbyt skomplikowane. Skoro jesteśmy przy narządach płciowych i genitaliach, to proponuję, żebyśmy zostali tu jeszcze na chwilę. Rebecca Endler, autorka wspominanej już nieraz przeze mnie książki, opisuje ciekawy przypadek, gdy jeden z ginekologów, Andrew Gunthert, szukał sposobu, jak złagodzić niepokój swoich pacjentek zmartwionych wyglądem swoich wagin. Otóż bardzo często prosiły go o ocenę tego, czy są tam zbudowane normalnie i doktor chciał je wszystkie zapewnić, że tak, ale chcąc być bardziej przekonującym albo bardziej przemówić im do wyobraźni, zamierzał powołać się na jakieś badania potwierdzające jego własne obserwacje. Wszak przecież ciało ludzkie jest zbadane wzdłuż i wszerz. Niestety nie mógł znaleźć takich badań. Okazało się, że tak jak o męskich genitaliach mówi się, dyskutuje się, mówi się na przykład o tym, no nieraz pewnie słyszeliście, że rozmiar penisa nie ma znaczenia, że penisy mogą bardzo różnić się długością, grubością, wielkością, kształtem i to wszystko jest okej. Tak, jeżeli chodzi o kobiece sromy i to, że one również mogą się bardzo ze sobą, między sobą różnić, jak bardzo powiem zaraz, to mówi się dopiero od niedawna. Uwagi kobiecej budowie narządów płciowych, zresztą tak jak i kobiecej przyjemności, orgazmowi, poświęca się naprawdę niewiele czasu. Doktor zdecydował się, żeby razem ze swoimi koleżankami i kolegami po fachu przeprowadzić takie badania i w jego ramach dokonano pomiarów medycznych wagin. Wzięło w nim udział 657 kobiet w wieku od 15 do 84 lat. Wyniki pokazały, że wargi sromowe większe miały od, uwaga, 1,2 do 18 cm, zaś mniejsza od 0,076 do 7,62 cm. Czyli jak widać, ogromna rozbieżność i wcale nie była skorelowana z wiekiem badanych. Celem doktora nie było tylko uspokojenie pacjentek, ale też powstrzymanie ich przed operacjami plastycznymi. Zauważył bowiem, że wzrasta liczba kobiet, które chcą iść pod skalpel, żeby mieć normalniejszą wulwę. Mało mówi się w przestrzeni publicznej, popkulturze, domu rodzinnym, nawet między koleżankami o tym, że wygląd i wymiary kobiecych wagin mogą naprawdę bardzo się od siebie różnić i że to jest w porządku, że nie ma żadnej normy. Wygląd, kolorystyka, rozmiar, kształt, jędrność skóry każdej waginy jest absolutnie ok. I zapamiętajcie to, drogie kobiety i drodzy mężczyźni. No dobra, słuchajcie, zakryjmy już te nasze nagie ciała okryciem wierzchnim, czyli ubraniem. Dosyć tej nagości, niech ten film skończy się jakimś pozytywnym akcentem. Przecież w kwestii ubrań nie ma żadnej dyskryminacji, prawda? No i nie szata zdobi patriarchat. Czyżby? Otóż jest pewien problem z kieszeniami. Damskie kieszenie są płytsze, mniejsze, znacznie mniej pomieszczą niż kieszenie męskich ubrań, ponadto jest ich mniej. Porównajcie kieszenie ubrań swoich chłopaków lub dziewczyn z waszymi lub waszych chłopaków lub dziewczyn ubraniami i przekonacie się, jak ogromna różnica, dysproporcja i duża niesprawiedliwa kieszeniowatość panuje. Jak to ujęła Avery Trufelman w swojej serii podcastów Articles of Interest, kieszenie są idealną metaforą społecznych przywilejów. Z jednej strony ci, którzy je mają, uważają je za oczywiste, a z drugiej kieszeniowe ubóstwo, podobnie jak płeć czy pochodzenie, nie wynika z obiektywnych uwarunkowań, lecz ze społecznego konstruktu służącego utrzymaniu władzy, pisze. Zastanówmy się bowiem nad ideą kieszeni w takiej perspektywie historycznej, ale też współczesnej, no bo opcja posiadania możliwości schowania blisko siebie i noszenia ze sobą najróżniejszych przedmiotów daje niezależność, ułatwia wyjście z domu, przeżywanie przygód, podejmowanie jakichś wyzwań, realizowanie celów. I więcej i bardzo ciekawie o kieszeniach opowiada Kasia Gandor w filmie, jakiś czas temu opublikowanych. Bardzo Wam go polecam. Link wrzucę w opisie do filmu, podobnie jak link do książki, którą już nieraz Wam polecałam w tym filmie, czyli Patriarchat Rzeczy. To są naprawdę sprawy warte uwagi. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia, obserwacje, doświadczenia. Piszcie.